Lekcja ósma. 20 sierpnia. Jezus okazywał współczucie. Tekst pamięciowy. I wyszedłszy, Jezus ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. Ewangelia Mateusza 14:14. Czy może być coś bardziej tragicznego niż 17-letnia dziewczyna zmagająca się z problemami ponad jej siły i odbierająca sobie życie? Kto może sobie wyobrazić ból jej rodziców? Ich pastor przyszedł do nich do domu. Usiadł obok nich w pokoju i przez długi czas nie mówił nic. Po prostu wczuł się w ich ból. Po pewnym czasie zaczął płakać. Płakał, póki starczyło mu łez. Potem bez słowa wstał i wyszedł. Jakiś czas później ojciec zmarłej dziewczyny powiedział mu, jak bardzo docenia to, co pastor zrobił dla nich. On i jego żona w tym czasie nie potrzebowali słów, obietnic czy rad. Potrzebowali tylko współczucia i niczego więcej. Nie potrafię powiedzieć pastorowi, jak dużo znaczyło dla nas współczucie okazane przez pastora, powiedział ojciec owemu duchownemu. Angielskie słowo sympatii tłumaczone jako współczucie może znaczyć także solidarność, poparcie, zrozumienie, sympatia. Nawiązuje ono do litości, czułości i smutku. Odczuwać współczucie, znaczy być z kimś w szczególny sposób. Okazywanie współczucia zasmuconym wymaga bycia z nimi na zupełnie nowym poziomie. Okazywanie współczucia było jednym z najważniejszych sposobów, dzięki którym Jezus docierał do ludzi. Niedziela, 14 sierpnia. Jęk cierpienia. Wszechświat jawi się jako przerażające miejsce, rozległe, zimne i tak wielkie, iż wobec jego ogromu odczuwamy swoją znikomość i bezsens naszego istnienia. Nasz lęk stał się bardziej dotkliwy wraz z narodzinami współczesnej nauki, która dzięki wielkim teleskopom ukazała kosmos znacznie większy, niż byliśmy w stanie go sobie wyobrazić. Dodajmy do tego przesadne twierdzenia darwinizmu, który jest najpopularniejszą teorią odrzucającą Stwórcę, a nic dziwnego, że ludzie zmagają się z poczuciem beznadziejności wśród ogromu stworzenia, które wydaje się zupełnie obojętne na nasz los. Oczywiście Biblia podaje nam inną wizję naszego miejsca w stworzeniu. Czego uczą poniższe fragmenty Biblii o współczuciu Boga dla jego upadłego i cierpiącego stworzenia na ziemi? Księga Sędziów 2:16-18. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, i oddawali im pokłon, rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana, oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców. Druga Księga Królewska 13:23. Pan jednak okazał im łaskę i zmiłował się nad nimi, i zwrócił się znowu ku nim przez wzgląd na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, nie chciał ich zgładzić, nie odrzucił ich od swego oblicza aż do teraz. Księga Izajasza 54:7-8 i 10. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. W przeciwieństwie do popularnego poglądu, iż Bóg Starego Testamentu jest surowy, nieczuły, nieprzebaczający i niemiłosierny, zwłaszcza w porównaniu z Jezusem takim, jak jest on przedstawiony w Nowym Testamencie, te wersety są tylko wybranymi z wielu starotestamentowych wypowiedzi objawiających współczucie Boga dla ludzkości. Czego druga Księga Mojżeszowa 2:23-25 uczy nas o tym, jak Bóg odnosi się do cierpienia? Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, bukują się za nimi. Bóg troszczy się o ludzi, Zobacz list Jakuba 5:11. Ten wątek przewija się przez całą Biblię. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jego kochające serce dotknięte jest naszym smutkiem tak, jak i jego wyrażeniem. Nic, co w jakimkolwiek stopniu dotyczy naszego spokoju, nie jest dla niego niezauważalne. Nasz niebiański Ojciec dostrzega i natychmiast wykazuje zainteresowanie każdym nieszczęściem, które spada na najmniejsze z jego dzieci. Jakiego rodzaju wspólny jęk wznosi się ku niebu w twoim społeczeństwie i jak Bóg może posłużyć się tobą, by okazać współczucie cierpiącym i zanieść im pomoc? Poniedziałek, 15 sierpnia. Nasz współczujący Zbawiciel. Gdy Jezus sprawował swoją służbę na ziemi, znajdował się w sytuacjach, w których objawiało się jego współczucie dla ludzi. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. Ewangelia Mateusza 14:14. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 9:35-36. I Ewangelia Łukasza 7:11-16. Czego te wersety uczą nas o tym, jak przejawia się prawdziwe współczucie? Ewangelia Mateusza 9:35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia Łukasza 7:11. A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich. I wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Słowo współczucie przywodzi także na myśl inne podobne słowa takie jak, empatia, głębokie zrozumienie, współodczuwanie i litość. Według różnych słowników litość to współodczuwanie smutku z cierpiącymi, a empatia to zdolność zrozumienia uczuć innych i podzielania ich. Współczucie, litość i sympatia wskazują, że nie tylko rozumiemy cierpienie innych ludzi, ale pragniemy także nieść im ulgę w cierpieniu i łagodzić je. Gdy słyszysz o smutnych rzeczach, które przydarzyły się ludziom w twojej społeczności, takich jak pożar domu czy śmierć bliskiej osoby, jak na to reagujesz? Czy po prostu stwierdzasz, jakież to smutne i idziesz dalej, wybierając najłatwiejszą drogę? A może raczej odczuwasz współczucie i pobudza cię ono do działania na rzecz tych osób? Prawdziwe współczucie będzie cię prowadzić do pocieszania przyjaciół i nieznajomych oraz aktywnego pomagania im w praktyczny sposób. Czy chodzi o wysłanie kartki z wyrazami współczucia, czy też okazanie współczucia przez odwiedziny i pomoc w pilnych potrzebach, działania podejmowane z miłości są wynikiem prawdziwego współczucia. Na szczęście ludzie i organizacje pomocowe reagują współczuciem na wielkie nieszczęścia, klęski żywiołowe, kataklizmy i katastrofy. Jednak czasami nie zwracamy uwagi na mniejsze nieszczęścia, które mocno dotykają jednostki. Jezus nie tylko okazywał współczucie, ale także przekładał je na kolejny poziom, działanie podyktowane współczuciem. My oczywiście jesteśmy powołani do tego samego. Każdy może odczuwać smutek czy współczucie z powodu czyjegoś nieszczęścia. Pozostaje pytanie, do jakich czynów prowadzi nas to współczucie? Jedząc śniadanie, pewien człowiek słuchał, jak jego żona czytała w porannej gazecie o tragedii, jaka wydarzyła się w innym kraju i spowodowała śmierć tysięcy ludzi. Przez chwilę rozmawiali o tym strasznym nieszczęściu, a następnie on zapytał o wynik meczu piłkarskiego rozegranego poprzedniego wieczora. W jaki sposób wszyscy w pewnym sensie postępujemy w ten sam sposób i co możemy zrobić, by to zmienić? Wtorek, 16 sierpnia. utożsamić się z bliźnimi. Przeczytaj list do Kolosan 3:12, pierwszy list Piotra 3:8, pierwszy list Jana 3:17. Co mówią nam te wersety i jak możemy przejawiać takie współczucie dla bliźnich? List do Kolosan 3:12. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boże, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Pierwszy list Piotra 3:8. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Pierwszy list Jana 3:17. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Słowo współczucie oznacza wspólne odczuwanie z kimś jego bólu. Skoro sami czasem cierpimy, możemy zrozumieć cierpienia innych. Niewątpliwie sami czasem pragniemy współczucia i wsparcia w naszym cierpieniu, więc powinniśmy być gotowi okazywać je innym, gdy tego potrzebują. W jednej z wcześniejszych lekcji wspomnieliśmy o dobrym Samarytaninie. Wskazując przykład dobrego Samarytanina, Jezus powiedział: pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Ewangelia Łukasza 10:33. Ta litość czy współczucie skłoniły Samarytanina do działania celem uratowania rannego człowieka. Kapłan i Lewita przypuszczalnie zadawali sobie pytanie: co się stanie ze mną, jeśli pomogę temu człowiekowi? Samarytanin zadał sobie inne pytanie: co się stanie z tym człowiekiem, jeśli mu nie pomogę? W tej historii Samarytanin niesamolubnie podszedł do skrzywdzonego człowieka i pomógł mu. Ryzykował swoje bezpieczeństwo i swój majątek, by uratować obcego człowieka. Innymi słowy, czasami bycie chrześcijaninem wiąże się z ryzykiem i może być bardzo kosztowne. Spójrz z tej perspektywy także na historię syna marnotrawnego. Zobacz Ewangelia Łukasza 15:20-32. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Co takiego uczynił jego ojciec, iż naraził się na krytykę i niezgodę w rodzinie? Pełny współczucia uścisk, szata oznaczająca przynależność do rodziny, sandały oznaczające wolnego człowieka oraz wezwanie do świętowania odzwierciedlające niesamolubną radość ojca, który jest gotowy poświęcić wszystko, by odzyskać marnotrawnego syna. Marnotrawny to inaczej, trwoniący, rozrzutny i nieoszczędny. Te słowa opisują postępowanie młodszego syna w tej historii. Ale zastanówmy się przez chwilę nad tym, że w reakcji na powrót marnotrawnego syna ojciec poniekąd odłożył na bok wszelką godność i lekkomyślnie oddał mu wszystko, co miał najlepszego. W oczach starszego brata ojciec zachował się rozrzutnie, ekstrawagancko i bezmyślnie. Według niego ojciec sam stał się marnotrawny i pod wpływem współczucia naraził się na utratę tego wszystkiego, co oddał marnotrawnemu synowi. Ten poziom współczucia wymaga odłożenia na bok swojego ego i może nas narażać na wszystkie konsekwencje wynikające z pomagania innym w dążeniu do odrodzenia. Krótko mówiąc, prawdziwe współczucie może nas dużo kosztować. Środa, 17 sierpnia. Jezus płakał. I zapłakał Jezus. Ewangelia Jana 11, 35. Co mówi nam ten werset nie tylko o człowieczeństwie Jezusa, ale także o tym, jak w tym człowieczeństwie odnosił się On do cierpienia ludzi. Zobacz także list do Rzymian 12, 15. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. W Ewangelia Jana 11, 35. Jezus okazał współczucie, głębokie zrozumienie i litość wypływające z Jego serca. Choć wiedział, że wkrótce wskrzesi Łazarza, smutek Jego bliskich, z którymi Jezus się przyjaźnił, wpłynął na Niego fizycznie i emocjonalnie. Jednak Jezus płakał nie tylko z powodu śmierci swojego przyjaciela. Patrzył na znacznie szerszy obraz cierpiącej ludzkości udręczonej przez grzech. Spoczął na nim ciężar smutku gromadzącego się od wieków. Widział straszliwe skutki przestępowania prawa Bożego. Widział, iż w historii świata, począwszy od śmierci Abla, nie ustawał konflikt między złem a dobrem. Spoglądając na lata przyszłe, widział cierpienia i smutki oraz łzy i śmierć, które miały stać się udziałem wielu ludzi. Serce jego przeszywał ból ludzkiej rodziny ze wszystkich wieków i wszystkich lądów. Nieszczęścia grzesznego rodzaju ludzkiego ciążyły jego duszy, a strumienie jego łez przerwało pragnienie przyniesienia ulgi pogrążonym w nieszczęściach. Zastanów się nad powyższymi słowami. W przeciwieństwie do nas Jezus mógł widzieć ból ludzkiej rodziny ze wszystkich wieków i lądów. My sami ledwie jesteśmy w stanie znieść ból tych, których znamy i naszych bliskich. Dodaj do tego ból tych, o których słyszymy czy czytamy w serwisach informacyjnych. Ale oto mamy Pana, który zna wszystko tak, jak my nie możemy znać, a więc płacze nad bólem całej ludzkości. Jedynie Bóg zna pełni ludzkiego nieszczęścia i smutku. Jakżeż wdzięczni powinniśmy być, że znamy jedynie nikły ułamek tego bólu, choć i to czasami wydaje się zbyt dużo na nasze siły. Wyobraź sobie, jaki ból musiał przenikać serce Jezusa. Generał William Booth, założyciel Armii Zbawienia, powiedział: jeśli nie potrafisz płakać nad tym miastem, to na nic się nam nie przydasz. Co dla nas powinny znaczyć te słowa? Czwartek, 18 sierpnia. Inny pocieszyciel. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Drugi list do Koryntian 1, 3-4. Co Paweł mówi nam w powyższych wersetach o tym, jak nasze cierpienie powinno nam pomóc być bardziej wrażliwymi w okazywaniu współczucia i pocieszenia bliźnim. Jak, jeśli w ogóle, doświadczyłeś realności tych słów w swoim życiu? Angielskie słowo comfort, pociecha, pocieszenie, ulga, pochodzi od późnołacińskiego czasownika oznaczającego wzmacniać, confortare, łacińskie cum, z, łacińskie fortis, silny. Jak Chrystus wspiera nas, gdy cierpimy, tak i my możemy przekazywać tę siłę innym. Jak sami uczymy się z naszych smutków, tak i my możemy skutecznie służyć wsparciem innym, gdy są zasmuceni. W zborach generalnie są wyznawcy, którzy cierpią, i wyznawcy, którzy pocieszają. Takie połączenie zmienia twój zbór w bezpieczny dom, miasto schronienia i rzekę uzdrowienia, która płynie do społeczeństwa. Okazywanie współczucia i pocieszenia jest sztuką. Oto kilka sugestii, bądź autentyczny. Więcej słuchaj, a mniej mów. Upewnij się, że twoje gesty i postawa wyrażają współczucie i pocieszenie. Okazuj współczucie z głębi swojej osobowości. Niektórzy okazują współczucie, płacząc w milczeniu z zasmuconymi. Inni nie płaczą, ale okazują współczucie, organizując coś, co przynosi pocieszenie pogrążonym w żałobie. Obecność jest często ważniejsza niż mówienie i robienie czegoś. Pozwól ludziom wyrażać żal na ich sposób. Zapoznaj się z poszczególnymi etapami smutku, przez które ludzie zazwyczaj przechodzą. Uważaj, by nie nadużywać wyrażenia, wiem, co czujesz. Możliwe, że nie zawsze to wiesz. Nieraz potrzebne jest profesjonalne wsparcie. Nie mów, będę się za ciebie modlić, jeśli nie masz naprawdę takiego zamiaru. Jeśli to możliwe, módl się z pogrążonymi w smutku oraz poświęć czas, by ich odwiedzić i podzielić się z nimi obietnicami biblijnymi. Zorganizuj grupy wsparcia, o ile to możliwe, w swoim zborze lub społeczności. Piątek, 19 sierpnia. Do dalszego studium. Podczas dni wolnych od pracy kilka rodzin zebrało się wraz z małymi dziećmi i przygotowało paczki z artykułami spożywczymi i higienicznymi, by rozdać je bezdomnym w mieście. Po kilku godzinach pracy wsiedli w samochody, udali się do Śródmieścia i w ciągu pół godziny rozdali przygotowane paczki. Potem poszli do muzeum, a następnie na obiad. Gdy wracali do swoich samochodów, jeden z wolontariuszy powiedział: cieszę się, że to zrobiliśmy. Ale czy zdajecie sobie sprawę z tego, że większość z tych ludzi, którym pomogliśmy, za kilka godzin znowu będzie przemierać głodem? Niewątpliwie w świecie jest tak wielu ludzi, którzy potrzebują pocieszenia, współczucia i pomocy, iż potrzeby te wydają się nie do zaspokojenia. Skłania to niektórych do myślenia, po co w ogóle robić cokolwiek? Przecież to tylko kropla w morzu potrzeb. Jednak taki sposób myślenia jest obarczony szeregiem problemów. Po pierwsze, gdyby wszyscy myśleli w ten sposób, to nikt nie pomagałby potrzebującym, a więc ich los, choć i tak straszny, byłby jeszcze straszniejszy. Jednak gdyby wszyscy, którzy mogą pomóc innym, pomagali, to potrzeby, choć wielkie, nie byłyby aż tak dotkliwe. Po drugie, nigdzie w Biblii nie czytamy, że ból, cierpienie i zło wśród ludzi zostaną wyeliminowane po tej stronie nieba. Faktycznie czytamy coś odwrotnego. Nawet Jezus, będąc na ziemi, nie położył kresu całemu ludzkiemu cierpieniu. Jednak uczynił wszystko, co mógł. My także powinniśmy czynić to samo, nieść pocieszenie, współczucie i pomoc tym, którym możemy. Pytania do dyskusji. 1. Jak twój zbór może się stać bezpiecznym miejscem uzdrowienia dla ludzi złamanych na duchu? 2. Omówcie podczas lekcji następujący cytat: wielu zastanawia się, dlaczego Bóg nie działa. Ale Bóg zastanawia się, dlaczego tak wielu Jego wiernych jest tak obojętnych. Czy zgadzasz się z założeniem zawartym w tym wyzwaniu? Jeśli tak, to co możemy zrobić, by to zmienić? 3. Przeczytaj uważnie poniższy cytat Ellen White. Uprzejme słowa wypowiedziane w prosty sposób oraz nieco uwagi okazanej bezpretensjonalnie usuną chmury pokusy i zwątpienia zbierające się nad duszą. Prawdziwe i serdeczne wyrażenie chrześcijańskiego współczucia okazanego w prostocie ma moc otwierać drzwi serc potrzebujących prostego i delikatnego dotyku Ducha Chrystusowego. Co mówi to nam o niesamowitej mocy dobra, jakim mogą być uprzejmość i współczucie w docieraniu do zasmuconych i pomaganiu im?